Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś tematem jest pułapka uzależnień, a naszymi gośćmi są ksiądz Waldemar Twardowski, kierownik Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Wierzenica.
Szczęść Boże.
Oraz pani Małgorzata Leśniewska, psycholog, ratownik medyczny,
terapeuta. Witam Państwa.
Są razem z nami w studio Michał oraz Wiktor, dwaj młodzi mężczyźni, których twarzy nie pokazujemy Państwu ze względu na ich dobre imię. Są osobami, które już są wolne od uzależnienia, ale będą nam dawać tutaj świadectwo, historię swojego życia, by przestrzec, by też powiedzieć, jak wygląda życie człowieka młodego, uzależnionego. Ale naszą rozmowę rozpoczynamy od przybliżenia tego tematu, pułapka uzależnień, i mówimy o uzależnieniach ludzi młodych.
Ludzi młodych, konkretnie ludzi w okresie adolescencji, osoby, z którymi pracuję ja i to towarzyszący mi ksiądz Waldek, są pomiędzy 14 a 21 rokiem życia. Z punktu widzenia psychologii okres adolescencji jest to czas po prostu dojrzewania. Jest to okres bardzo specyficznych zmian zachodzących w organizmie człowieka. Moi pacjenci są w czasie, kiedy osiągają dojrzałość taką biologiczną, fizyczną. Zmienia się wygląd ich ciała, też dosyć szybko rosną. Też dojrzewają pod takim względem psychologicznym. Zmienia się ich funkcjonowanie umysłowe, sposób myślenia, procesy poznawcze. I też dojrzewają pod takim względem społecznym, funkcjonowania w grupie, spostrzegania grupy, funkcjonowania emocjonalnego. I ten czas w życiu młodych ludzi, taki czas dosyć intensywnych zmian, i to na każdym obszarze funkcjonowania człowieka, wymaga bardzo wiele wsparcia. Wymaga wsparcia nas, wychowawców, ludzi dorosłych, wymaga wsparcia rodziców. Ponieważ stoi przed nimi bardzo wiele zadań. Po pierwsze, muszą te wszystkie zmiany przyjąć, jakoś je w sobie zintegrować, nauczyć się nimi funkcjonować. Szkoła gdzieś tam sugeruje, żeby wybierali już swoje zawody, role społeczne, jakie będą pełnić. Wybór zawodu też jest związany z napotkaniem się ograniczeń, z tym, co mogą, czego nie mogą, w czym będą kompetentni, w czym nie będą, z czym sobie poradzą. Jest to czas zdobywania takiej niezależności od dorosłych, oddzielania się, kształtowania własnego systemu wartości, spostrzegania świata, jakiegoś pomysłu na siebie, na kształtowanie swojej postawy według świata. I ci ludzie, wielokrotnie jesteśmy pytani, czy nasi pacjenci, którzy biorą dopalacze, czy to są osoby agresywne, czy należy się ich bać, czy są niebezpieczni. A tak jak ja na to patrzę jako psycholog, na pewno gdzieś ta ich emocjonalność jest bardzo zmieniona przez branie narkotyków, ale też ta chwiejność emocjonalna jest zupełnie u nastolatków normalna. Gwałtowne zmiany nastroju, wybuchy, niekoniecznie panowanie nad swoją złością, też krytycyzm wobec osób dorosłych, negowanie dorosłych i też jak przyjmą dorośli to, że są przez nastolatka negowani. Walczą też ci nasi pacjenci o akceptację grupy, chcą jakoś w tej grupie się sprawdzić, pokazać, co też wpływa tutaj, może być dla nich kuszące branie narkotyków. No i też jest to taki wiek eksperymentowania, dążenia do przekraczanych granic, też trudno im tworzyć długoterminowe plany, przewidywać przyszłość. I ten właśnie moment rozwojowy, o którym powiedziałam, jest momentem, kiedy myślę, że dosyć łatwo wpadają w uzależnienie.
Rozmawiamy dzisiaj o pułapce uzależnień. Mówi pani o pacjentach, czyli tych, którzy stali się uzależnionymi, czyli są uzależnieni, jak również tych, którzy są potencjalnymi pacjentami.
Tak, tak. Tutaj ten opis nastolatka.
Czy to był bardziej opis nastolatka?
Tak. Są to opisane takie obszary, które są też zagrożeniem, bo nie jest łatwo sobie poradzić z tym wszystkim.
Młody człowiek, zmierzając do niezależności,
tak,
w pewnej chwili uzależnia się. I często spoglądamy na młodego człowieka, który zafascynowany jest pięknem i dobrem świata, zaangażowany jest w różne inicjatywy, które budują jego świadomość, budują jego sprawność fizyczną, umysłową. Rodzą się pasje, którym oddaje się bezgranicznie. Można powiedzieć, że jest to takie, w cudzysłowie oczywiście, uzależnienie od tego, co dobre i wartościowe. No, inni idą tą drogą uzależnienia się od tego, co ich niszczy, co daje chwilową satysfakcję, jakieś chwilowe szczęście. Dlaczego tak się dzieje?
Myślę, że nie od razu idą tą drogą, ponieważ bardzo wielu moich pacjentów są to uzdolnieni muzycy, sportowcy i częściej jest tak, że wypadają z jakiejś drogi, która mogłaby być drogą dla nich sukcesu, takiego własnego rozwoju. I to jest pytanie, co takiego się dzieje, że nawet jeżeli już zaczęli rozwijać swoje pasje, coś, co ich fascynuje, niekiedy nadal ich fascynuje, dlaczego droga na wzięcia narkotyku, spróbowania dopalaczy była dla nich tak interesująca? I myślę, że tutaj o to możemy pytać, bo też ja nie widzę tego tak czarno-biało, że jedni są na drodze narkotyków, inni na drodze rozwoju swojej pasji.
Mało tego, właściwie to nikt z naszych pacjentów nie urodził się ani narkomanem, ani alkoholikiem, ani z innym uzależnieniem. To pokazuje, że oni gdzieś wzrastali w naszym środowisku dorosłych, gdzie trochę jak gąbka wsiąknęli to, co było negatywne. Potrzebowali wartości, potrzebowali wsparcia, nie zawsze też tego znaleźli. Tu by trzeba też inną stronę zobaczyć, chociażby świata dorosłych, którzy, jak my jako dorośli, nie gramy w jednej drużynie piłkarskiej. Czasami strzelamy sobie samobójcze gole i potem szukamy przyczyn, robimy larum także polityczny, medialny, chociażby ostatnio co do dopalaczy, a tymczasem kto sprzedaje dopalacze, gdzie ten narkobiznes jest, gdzie są sprzedawane przed szkołami papierosy na sztuki czy alkohol młodocianym. To jest też jedna z przyczyn, gdzie łatwiej młodemu człowiekowi sięgnąć po coś, co go nie będzie rozwijało, tylko będzie poszerzało jego destrukcję.
Czyli wracając do tego pytania, to co wiemy na co dzień, Państwo tutaj zarówno ksiądz Waldemar, jak i pani Małgorzata potwierdzacie, że wizerunek i obraz człowieka, jego zaangażowania wcale nie muszą mówić o tym, czy jest on uzależniony, czy też nie jest.
Myślę, że musimy w tej rozmowie rozdzielić dwa zagadnienia. Kiedy jest ten moment początkowego używania narkotyków, takiej fazy tak zwanej eksperymentowania z narkotykami, a kiedy już mówimy o osobie uzależnionej. I faktem jest to, że osoba uzależniona zapewne już się nie realizuje w tych rolach, o jakich opowiadaliśmy jako tutaj sportowiec czy bardzo dobry uczeń w szkole. Natomiast osoba używająca narkotyki, testująca narkotyki, może jeszcze zupełnie normalnie funkcjonować w szkole, w swoich zainteresowaniach, w domu.
Słyszymy tak bardzo wiele teraz o dopalaczach. Mówią Państwo o narkotykach. Możemy jeszcze mówić o uzależnieniu od alkoholu, też od tytoniu. Czy te uzależnienia, one są wszystkie, jeżeli chodzi o destrukcję całej psychiki, organizmu człowieka, równoznaczne, tożsame, czy wychodzenie z nich różni się czymś, czy nad każdym człowiekiem trzeba pochylić się indywidualnie i pomagać mu wyjść z uzależnienia, które go dotknęło, czy w które sam wszedł?
Te uzależnienia, które ojciec wymienił, to są tak zwane uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Faktycznie mogą się one między sobą różnić. Możemy się trochę innych rzeczy spodziewać po pacjencie, który na przykład brał amfetaminę, kokainę, a czegoś innego po pacjencie, który brał kokainę czy dopalacze. Ale jest tak, że ta destrukcja ich, to co stracili, to nad czym teraz muszą pracować, jest bardzo, bardzo podobne. Przebieg sam uzależnienia może być trochę inny, natomiast punkt, moment życia, w którym się znajdują, jest często bardzo podobny. I też najczęściej z naszego doświadczenia jest tak, że to uzależnienie jest mieszane, czy trudno rozpoznać, czy ono jest na pewno od jednej substancji, bo na początku młodzież zaczyna najczęściej od papierosów i alkoholu, a dopiero później sięga po coś innego, czy jak mówią, mocniejszego.
Z nami są Michał oraz Wiktor, ale zanim ich zapytamy o ich drogę życia, to chcielibyśmy usłyszeć to, co jest podstawowe, myślę, dla każdego dorosłego, dla każdego człowieka, który ma kontakt z młodym człowiekiem. Jak rozpoznać, że młody człowiek może mieć problemy z uzależnieniem, że zaczyna tę drogę uzależnienia?
Zanim powiemy o symptomach, to chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na taką rzecz, że właściwie w zależności od etapu już trwania tego procederu trzeba by szukać pomocy różnej. Nie od razu to musi być ośrodek. Jeśli zaczyna być eksperymentowanie środków psychoaktywnych na przykład, to wystarczy czasami pedagogiczne podejście, zrobienie jakiegoś kontraktu w domu, czyli środki wychowawcze. Coś, co pozwoli zrobić jakąś korektę zasad w domu panujących, reguł, konsekwencji za jakieś przekroczenia itd., itd. Jeśli jednak dostrzegamy, że proceder na przykład sięgania po środki psychoaktywne się powtarza i jest już on na fazie nie eksperymentowania, tylko dalej, to w ten czas trzeba poprosić o pomoc specjalistów, fachowców. Poradnie uzależnień, to są punkty konsultacyjne, to są ambulatoria i specjaliści terapii, psychologowie i tak dalej. Gdy się okazuje, że jest uzależnienie, potrzeba terapii, czyli już konkretnego leczenia. Z kolei tam, gdzie w warunkach ambulatoryjnych, czyli takich byśmy powiedzieli dochodzących z domu, ze szkoły do poradni, na terapię, na grupę, na indywidualne sesje, jeśli to nie dopomaga albo nie jest efektem z abstynencją włącznie, no to w ten czas trzeba sięgnąć po stacjonarny ośrodek, czy krótkoterminowy, czy długoterminowy, gdzie jest całodobowe leczenie, gdzie jest jakby wyjęcie ze środowiska domowego, gdzie i szkolnego, podwórkowego, gdzie jest mnóstwo zagrożeń i całodobowe leczenie.
Moje pytanie o symptomy jest pytaniem związanym też z tym, że możemy spoglądać jako rodzice, jako wychowawcy na młodego człowieka, na nasze dziecko czy ucznia i możemy zwracać uwagę na jego zachowanie na przykład, prawda, na jego podejście do życia, podejście do otoczenia. Natomiast kiedyś taka sytuacja miała miejsce, że rodzice bardzo byli zadowoleni, że ich dziecko kontaktuje się niemalże z całym światem w różnych językach. Okazało się, że był to proceder zbierania składników na dopalacze i z chwilą, gdy mama się zorientowała, w czym rzecz, ponieważ już to była druga sprawa i drugie podejście rodziców w pomocy synowi z wyjścia z problemu, no po prostu zadzwoniła pod 997, przyjechała policja i zaczęła robić z tym porządek. Dlatego o tych różnorodnych symptomach, na co by należało zwracać uwagę, tych osób, które mają kontakt z młodym człowiekiem w wieku od 14 do tych 21 lat.
No niestety jest tak, że nie możemy wyodrębnić żadnego takiego objawu, który byłby to ten. To znaczy, że dziecko bierze narkotyki. Natomiast będąc domownikiem, mieszkańcem, taką osobą, która przebywa z nastolatkiem, możemy zaobserwować, i to z naszego doświadczenia też terapeutycznego, z rozmów z rodzicami, możemy opowiedzieć o tym, co zaczyna się dziać, kiedy dziecko zaczyna brać narkotyki i ten temat gdzieś pogłębia i kiedy zwiększa się ilość tych narkotyków. I to, co na pewno jest widoczne na samym początku, jest to bunt, łamanie zasad panujących w domu, na przykład bardzo późne powroty do domu, niewracanie do domu na noc, niewywiązywanie się z jakichś umów podjętych z rodzicami. Również szybko staje się widoczne zaniedbywanie obowiązku szkolnego, to często szkoła wtedy daje znać, że coś się dzieje. Zmienianie znajomych najczęściej na starszych od siebie. Takie charakterystyczne też jest gwałtowne chudnięcie. Też następuje ono po dopalaczach. Mamy też pacjentów, którzy mówili, że myśleli, że schudną, jak zaczną brać narkotyki. Kłamstwa, stany takiego nadmiernego pobudzenia lub spowolnienia. Jeżeli znamy nasze dziecko, jesteśmy w stanie zauważyć, że jest ono nadmiernie pobudzone psychoruchowo, że ma wzmożony popęd mowy, że mówi bardzo szybko lub odwrotnie, zaczyna mówić bardzo wolno, czy zaburzony jest też tok tej mowy, tok myślenia, te wypowiedzi mogą być nielogiczne, kiedy wraca pod wpływem. Charakterystyczna też jest bezsenność, nieprzesypianie nocy, zmiany takie w porach spania, trudności z pamięcią, z koncentracją, co też od razu widać w szkole, bo jest problem z zdobywaniem ocen szkolnych, z nauką. Nadmierny apetyt, takie zjadanie, otwieranie lodówki, zjadanie prawie wszystkiego, na przemian z brakiem apetytu. To jest część objawów, które mogę wymienić i które wiemy też z historii naszych pacjentów.
Warto jeszcze dodać o źrenicy oka, która też ma swoją specyfikę i można by to porównać do kota, który jak idzie nocą, to ma rozszerzoną źrenicę, żeby polować myszki, a z kolei jak wychodzi na światło, to te źrenice się zwężają. Zaburzona właśnie reakcja źrenicowa będzie odwrotna. Na przykład po narkotykach będzie to rozszerzone źrenice nawet na świetle, gdzie powinny się zwężać i odwrotnie będzie ta reakcja, kiedy weźmiemy w ciemne pomieszczenie, nie będzie się rozszerzała, może być punkcikiem. To też zależy od środków, jakie są zaaplikowane.
Myślę, że jedno z trudniejszych pytań, a mianowicie, gdy zobaczymy i zaniepokoją nas pewne reakcje, pewne symptomy, o których tutaj przed chwileczką mówiliśmy, gdy je zauważymy, jak podjąć dialog z taką osobą?
To tutaj możemy się odnieść też do tego, co przed chwilą mówił ksiądz Waldek. Jak podjąć dialog? Na pewno najpierw trzeba poczekać, aż dziecko będzie trzeźwe. Czyli znaleźć dobry moment, z dobrą atmosferą na taką szczerą rozmowę z wychowawcami, z rodzicami.
Absolutnie nie rozmawiamy, jeżeli dziecko, ktokolwiek jest pod wpływem środków psychoaktywnych, bo albo nie będzie pamiętać, albo to odniesie odwrotny skutek. Po prostu nie ma sensu.
A gdy już jest na głodzie?
A gdy już jest na głodzie, na narkotykowym, tak? Czyli sugeruje...
Jego myśli są po prostu, jak zdobyć dopalacze, jak zdobyć narkotyki, jak zdobyć alkohol, jak zdobyć pieniądze na papierosy.
Jeżeli już jest na głodzie, to zapewne taka rozmowa nie przyniesie pozytywnego skutku, ponieważ jeżeli już odczuwa głód narkotykowy, najprawdopodobniej już jest uzależniony. Ale porozmawiać na pewno trzeba. Można przeprowadzić też w domu taką rozmowę interwencyjną, ponieważ uzależnienie jest niesamowitą chorobą, jest taką chorobą, chyba jedyną taką chorobą, której w większości przypadków chory zaprzecza.
To jest fenomen tej choroby, bo jak jesteśmy chorzy na grypę, to kaszlemy, na katar to psikamy, a tutaj chory zaprzecza, że jest chory, a więc nie szuka pomocy, nie sięga, nie prosi.
Bo boi się, że ta pomoc, w cudzysłowie pomoc, na której on polega w swoim życiu, że zostanie mu po prostu zabrana, to co go motywuje, to co mu daje mu siły,
tak,
zostanie mu odebrane.
Tak.
I co to jest ta rozmowa interwencyjna?
Jest taka rozmowa, do której warto się przygotować na przykład całą rodziną, która mieszka w danym domu i powiedzieć, jakie zachowania są widoczne, jak mieszkańcy czy rodzeństwo odbiera w kontakcie taką osobę, co zostało zauważone. Na przykład, jeżeli zostały w domu też znalezione jakieś przybory do brania narkotyków, to zademonstrować, że coś takiego jest w naszym domu, skąd to się wzięło. I o tyle trzeba być też przygotowanym, żeby to nie było takie wykrzyczenie i rodzinna awantura, tylko rozmowa tworząca jakieś poczucie bezpieczeństwa i atmosferę taką, że chcemy pomóc. Że chcemy pomóc, a nie potępić.
Taki człowiek osaczony wręcz, można powiedzieć, przez rodzinę. Skończy się rozmowa, czy gdy on wychodzi z domu, czy nie jest ryzyko, że nie wróci do tego domu, że ucieknie albo...
Mhm. Taka rozmowa powinna się skończyć kontraktem jakiegoś rodzaju. Wobec tej sytuacji, jak widzimy, co się dzieje, jakie ustalamy zasady w naszym domu, czego byśmy oczekiwali. I tutaj musi być też jedność wychowawców wszystkich, mam na myśli też opiekunów prawnych, też na przykład dziadków, osoby, z którymi młody człowiek się kontaktuje, w egzekwowaniu tych konsekwencji. No jak będzie łamał taki kontrakt, trzeba będzie podjąć kolejne kroki.
Czy przy takiej rozmowie, jeżeli dana osoba ma powiedzmy 18 lat, czy może uczestniczyć młodsze rodzeństwo, które wtajemniczone jest pewne oznaki tego, że jego brat czy siostra...
To jest sprawa bardzo indywidualna, bo to może być już ktoś, kto wie od dawna i jest takim milczącym świadkiem ze względu na relacje bliskie, jak rodzeństwo chociażby. To może być już ktoś, kto razem eksperymentował, ale to może być ktoś, kto bardzo cierpi z tego powodu, sam potrzebuje wsparcia i na pewno zawsze jest to indywidualne podejście. Można też się posiłkować fachowcami w poradniach, którzy są gotowi na podpowiedzenie, jak taką rozmowę interwencyjną przeprowadzić. Można też sięgnąć po źródła, nawet w internecie. Rzeczywiście warto przygotować się do takiej interwencji.
Ta pierwsza rozmowa powinna być w środowisku tego człowieka, czyli w jego domu.
Z pewnością tak.
Tak.
Pułapka uzależnień. Ksiądz Waldemar Twardowski, pani Małgorzata Leśniewska, psycholog, ratownik medyczny, terapeuta. Ksiądz Waldemar Twardowski jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Jest kierownikiem Katolickiego Ośrodka Wychowania Terapii Uzależnień Wierzenica. Księże Waldemarze, kilka słów o dwóch mężczyznach, którzy są tutaj. Michał lat 18 i Wiktor lat 17.
To z pewnością oni zaraz sami zajmą głos. Bardzo dobrze, że są z nami w studio. To jest też ich wola, że chcą zaświadczyć o tym, co się zadziało też w Wierzenicy, czyli w tym ośrodku, dziele Caritas Archidiecezji Poznańskiej, gdzie od ponad 7 lat pomagamy młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Do nas trafia młodzież między 14 a 21 roku życia. Jest to placówka koedukacyjna, ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest w pełni profesjonalna. Jest to długoterminowy ośrodek leczenia uzależnień. Do nas trafia się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub psychiatry po wstępnej diagnozie. To jest już, tak jak wspominałem, ten trzeci etap pomocowy, kiedy nie rodzina i wewnątrz rodzinie pomoc tylko pedagogiczna, gdzie ambulatorium jakby nie zadziałało albo jest za trudno zostać w abstynencji, to w ten czas właśnie ośrodek, który ma szansę zmienić życie, ma szansę na nowo się odrodzić młody człowiek.
A zatem oddajmy głos Michałowi i Wiktorowi. Prosimy was bardzo.
Szczęść Boże. Tutaj może bym w pigułce tak przedstawił o tym, co teraz się zmienia w moim życiu w trakcie terapii i o tym, co miało miejsce przed terapią, przed przyjściem do ośrodka. Rzeczywiście zacząłem używać alkoholu, narkotyków, marihuany w około 15 roku życia. Jakby alkohol, te używki były takim sposobem, spożywanie jest sposobem spędzania wolnego czasu z osobami w moim wieku. No jakby szybko mi się to spodobało. W szybki sposób postąpiła po prostu moja degradacja. W szybki sposób się uzależniłem. Doszedłem do takiego punktu, że byłem bardzo bezradny. Jeszcze bardziej byli bezradni moi rodzice. Nie było mowy w ogóle o jakichś szczerych relacjach. Ze mną też nie można było się dogadać w domu, wiecznie były jakieś awantury, kłótnie. No i padł taki pomysł ze strony rodziców, że może pojadę do ośrodka. Wtedy oczywiście w ogóle zaprzeczałem, nie mam z niczym problemu, też jechać tam nie chciałem. No i tata wpadł na pomysł, że może jakoś sądownie spróbuję to rozwiązać. Trafiłem tam około 2 lata temu. Oczywiście też dalej się nie przyznawałem do tego problemu. Uważam, że wszystko mam pod kontrolą, nic mi nie jest, jestem zdrowy. Nie pasuję w ogóle do tego otoczenia. No ale po jakimś czasie przyszła ta refleksja, że jednak patrząc z perspektywy tych kilku miesięcy, kiedy już byłem jakiś czas w ośrodku, no jednak nie wszystko było okej. Awantury, w ogóle zerwanie wszystkich relacji, zmieniłem towarzystwo wcześniej z osób trzeźwych na osoby nietrzeźwe. Porzuciłem wszystkie swoje zainteresowania, wcześniej sobie dobrze radziłem w szkole, po jakimś czasie już nie. I w ośrodku bardzo wielu fajnych rzeczy się dowiedziałem i nauczyłem. Od takich podstawowych typu, nie wiem, pranie, sprzątanie, gotowanie po sobie, załatwianie swoich ważnych spraw, które wcześniej załatwiał ktoś za mnie, typu mama, tata. Oraz takich kwestii życiowych, typu zaufanie wśród ludzi, którego wcześniej nie miałem. Jakiś wgląd u siebie, mówienie o sobie, budowanie jakiejś bliskości w relacjach z innymi. Bardzo dużo tam rzeczy miłych, fajnych się dowiedziałem, nauczyłem i mile wspominam ten czas. I co ciekawe, bardzo nie chciałem i byłem buntowniczo nastawiony, kiedy tam przychodziłem. A przypomniałem sobie moment prawie 5 miesięcy temu, kiedy kończyłem ten ośrodek, bo jestem już absolwentem, kiedy mi się nie chciało stamtąd odchodzić, nie? Bardzo mi było tam dobrze. Szczególnie już ostatni ten okres, kiedy tam byłem. I teraz jestem na hostelu, to jest taka placówka, która zajmuje się takimi osobami jak ja, które skończyły terapię w Wierzenicy. I jest to kontynuacja wciąż tego leczenia, terapii, w której jestem, tylko w takich bardziej już wolnościowych warunkach. Nie jestem w ośrodku, tylko jakim już normalnie funkcjonuję, w normalnym życiu mam pracę, kontynuuję swoją naukę, szkołę, swoje zainteresowania i dalej jestem w terapii.
Dziękujemy. To Michał, Wiktor.
Szczęść Boże, mam na imię Wiktor, mam 17 lat. Moja destrukcja jakoś zaczęła się tak, zacząłem jak miałem 12 lat. Pamiętam, że wtedy jakoś w wakacje między 6 klasą podstawówki a 1 gimnazjum spróbowałem alkoholu i papierosów i jakoś później jakoś to koło zaczęło się toczyć. Pamiętam pierwszy raz, jak spróbowałem narkotyków i było to u moich starszych kolegów. I bardzo wtedy jakoś imponowało mi to co oni robią, że wtedy w moim odbiorze byli wolni, mieli swobodę. To, że na przykład nie słuchali rodziców, mi też imponowało. I po roku czasu jakoś sam do tego jakby dotarłem do tego punktu, gdzie zaczęły się jakieś pierwsze ucieczki z domu, niewracanie na noc, spóźnianie się, jakieś ciągłe spóźnienia się, pierwsze kłamstwa, pierwsze kradzieże. Kradzieże i to dość dużych sum, gdzie teraz naprawdę tego żałuję. Później jakąś taką największą stratą jakoś, jaką czuję teraz, to, że przestałem mieć kontakt z moimi dziadkami, z rodzicami też w kontakcie było tak, że gdy trafiłem do ośrodka i mieliśmy się żegnać, to nie chciałem nawet do mamy się przytulić na pożegnanie. Też pamiętam, jak było mi strasznie trudno w taki okres, jak już 2 lata ćpałem właśnie dopalacze, zażywałem dopalacze. Pamiętam taki czas, gdzie popadłem w taką skrajność i bezsilność, że modliłem się w nocy do Boga, że nie chcę już, że mam już tego dosyć. Gdzie rano budziłem się z takim celem, że muszę ukraść pieniądze, czy zadzwonić do kolegów i zapytać się, czy mają coś do zażycia. Jak trafiłem do ośrodka, to jakoś był taki okres, gdzie jakby tak już manipulowałem rodziców, że mieli tego dość. Jakieś manipulowałem płaczem głównie i tak jakby już im się to przyjadło. Pamiętam sytuację właśnie, dzień przed tym, jak trafiłem na detoks, na oddział detoksykacyjny, gdzie byłem strasznie agresywny w stosunku do mamy, gdzie podniosłem na mamę rękę. Później, jakby właśnie to coś było powiedziane, moi rodzice wsparli się policją. Tata zawiózł mnie na policję. Później trafiłem do szpitala i na oddział detoksykacyjny. Do ośrodka trafiłem z nakazem leczenia. Dlatego, że moi rodzice już wtedy nie dawali sobie ze mną rady. Mieli konkretną bezsilność do mnie. I właśnie z tym nakazem zacząłem. I to, co jakoś zmieniło się u mnie przez ten czas, jak jestem w ośrodku, jestem już prawie rok w ośrodku, zmieniło się właśnie podejście do mojej relacji z rodzicami. To, że teraz czuję, że naprawdę kocham moich rodziców. Zmieniły się też moje relacje z innymi. gdzie przećpanie zmieniłem, tak jak Michał, swoje otoczenie, swoich kolegów, z tych, z którymi mogłem się pobawić jakby na podwórku, na starszych o 10 lat, o 12 i z którymi tylko zażywałem narkotyki i nie słuchałem rodziców i brałem z nich przykład. Zmieniły się też moje wartości w ośrodku z takich, że kto więcej zaćpa, ten jest lepszy, silniejszy, odważniejszy na pokorę, na męstwo, na przyjaźń. I pierwsze, co też jakoś zauważam, to, że zmienił się mój wygląd i podejście do tego, że jakby właśnie to, co przepracowałem w ośrodku i co mi bardzo, i z tego się bardzo cieszę. Pierwsze, co widzę, że lenistwo i też nauczyłem się pracować. Nauczyłem, jakoś zdobyłem też wiedzę przez takie jakby funkcje, które pełnię w ośrodku, czyli nauczyłem się oporządzać z pszczołami, nauczyłem się też brać odpowiedzialność za siebie, za własne słowa, ale też za innych członków społeczności. Nauczyłem się kultury osobistej, obchodzenia się w różnych sytuacjach i to, co teraz też czuję, to zmieniła się moja wiara, gdzie pamiętam, jak dosłownie chodzenie do kościoła, które było jakby wymuszane przez moją mamę, było dla mnie udręką. To, że teraz potrafię zadbać o to, żeby iść do spowiedzi, że pójście do kościoła sprawia mi mega przyjemność. Rozmowa z księdzem też mi bardzo dużo daje. I teraz będąc jakby na końcowym etapie leczenia, dostrzegam wszystko to, co jakoś się we mnie zmieniło. I dziękuję za to, co się stało, ale to nie udałoby się bez kadry, bez mojej terapeutki czy i społeczności, z którą się też leczyłem. I planuję jakoś za 2 miesiące ukończyć terapię, ten etap mojego leczenia i iść na hostel tam, gdzie Michał. Dziękuję.
No, dziękujemy. Mega radość, można powiedzieć, gdy słyszymy świadectwo osób, które ze zniewolenia osiągnęły i osiągają wyżyny wolności. Dziękując za odwagę zarówno Michałowi, jak i Wiktorowi, pragniemy też zaprosić Państwa do współtworzenia naszego spotkania, do telefonów, do pytań. Oczywiście te pytania i telefony skierowane są, i o to prosimy Państwa, nie do Michała czy Wiktora, ale bardziej do naszych gości, jako pani psycholog i terapeutki, pani Małgorzaty Leśniewskiej bądź księdza Waldemara Twardowskiego. A telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Z zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014 i w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Pułapka uzależnień. Ja chciałbym tutaj jeszcze dopytać o taką rzecz, czy postawić taką kwestię przy naszym stole debaty o uzależnieniach, a mianowicie często w uzależnienia wpadają osoby, które mają problem z emocjami, bądź też z budowaniem właściwych relacji, tak, ze społeczeństwem. I zresztą w tym, co mówił Michał, jak i Wiktor, można było dostrzec, że ten świat emocji, jak również świat relacji, no w pewnej chwili, w pewnym momencie przerósł ich samych, jak również tych, którzy powinni stanąć na straży, czy też być przewodnikami po świecie emocji, relacji. Więc teraz z tego świata rozstrzygania i rozbierania na czynniki pierwsze uzależnienia zapytuję o kwestię budowania relacji i pomagania drugiemu człowiekowi, zwłaszcza młodemu, w przeżywaniu jego stanów emocjonalnych, radzenia sobie, mówiąc krótko, z emocjami.
Jest to bardzo szerokie pytanie. Tutaj ojciec poruszył dwie rzeczy. Po pierwsze, znaczy dwie kwestie. Utrzymywania więzi emocjonalnej i bycia w takiej więzi z nastolatkiem. I tu jest potrzebna też taka gotowość wychowawców, czyli rodziców, na poświęcenie czasu, przyglądanie się temu i akceptowanie tego, że dziecko się zmienia, że ma inne potrzeby, inne zainteresowania, inaczej spostrzega kwestie swojej wolności, autonomii, niezależności. I tu jest potrzebna ta gotowość też wychowawców na takie zdrowe usadzenie tego dziecka pomiędzy całkowitą wolnością, niezależnością, zależnością od rodziny, żeby nie było to nadmierne ani w jedną, ani w drugą stronę. Natomiast takie problemy emocjonalne, jasne, że one są bardzo mocno związane z tą więzią też emocjonalną, z wychowawcami, ze światem, są to problemy, które przeżywają nasi pacjenci i niejednokrotnie w ośrodku spotykamy się z olbrzymią gwałtownością w przeżywaniu emocji, z trudnością ich przeżycia, wypowiedzenia, a niekiedy nawet nazwania, bo wielokrotnie, kiedy jak prowadzę grupę takich pacjentów, którzy zaczynają swoją terapię, pytam ich, bardzo proste pytanie o nazwy uczuć i emocji, to niekiedy są w stanie wymienić 2, 3, smutek, radość i tyle. Czyli nawet nie są w stanie nazwać tego, co się w nich dzieje. Czyli też gdzieś tam nie mają wzorców wyrażania, przeżywania emocji.
Z jednej strony wypowiedzieć, nazwać, a z drugiej strony właściwie przeżyć te emocje, wyrazić. Za chwileczkę dotkniemy jeszcze relacji. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Patryk z Rypina. Ja chciałem się wypowiedzieć, że mam problemy z alkoholem.
Tak, panie Patryku. Prosimy wyciszyć radioodbiornik bądź telewizor.
No i chciałem się coś wypowiedzieć na ten temat, że chodzę na takie tabletki, na takie otrucie, nie? No ale nieraz jak samo wypiję jedną butelkę alkoholu, no i jak to się nazywa? No i boję się właśnie, żebym, bo mogę właśnie przez takie coś umrzeć, nie? Bo jak biorę tabletki, to alkohol tak samo nieraz wypiję, no, piwo czy dwa nawet, nie? Mhm.
No, dziękujemy panie Patryku. Słyszymy, że pan ma świadomość zagrożenia łączenia tych dwóch rzeczy, ale prosimy.
Myślę, że tym bardziej potrzeba dobrej konsultacji, diagnozy i jakiejś takiej siatki terapii. Panie Patryku, nie tylko jakby środkiem chemicznym, który ma coś tam spowodować, czasami jest on bardziej straszakiem, niż rozwiązuje problemy, które są właśnie wewnętrzne. Więc zachęcamy do terapii, czy grupowej, czy indywidualnej. Są też grupy wsparcia anonimowych alkoholików dla naszych pacjentów, anonimowych narkomanów. To są wsparcia, ale przede wszystkim terapia.
No trudne pytanie. Przed chwileczką pani Małgorzata powiedziała o emocjach i relacjach, że trudne pytanie. Księże Waldemarze, jak takiemu człowiekowi jak pan Patryk, który ma świadomość z jednej strony swojego nałogu, z drugiej strony jest człowiekiem, który chemię nauczył pić, prawda, bo tak określają to uzależnieni, że taką czy inną tabletkę przyzwyczaili do picia też, już mają towarzysza. Mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Natomiast jak pomóc takiemu człowiekowi, by odnalazł to, co w życiu najważniejsze, czyli sens swojego życia?
Tu dotykamy sprawy bardzo ważnej. Nawet mamy takie ukute powiedzenie w ośrodku, nie tylko dlatego, że jest to katolicki ośrodek, że bez duchowości nie ma trzeźwości. Ale tą duchowość rozumiemy nie jako religijność, tylko jako system wartości. To jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, które raczej każdy sobie na różnym etapie życia zadaje. Kim jest? Dokąd zmierza? Jaki jest sens i cel jego życia? Po co się trudzić? Po co rano wstawać? Po co się zmagać? Po co stykać się z cierpieniem?
Gdzie pan Patryk ma szukać odpowiedzi na to pytanie?
Myślę, że na pewno w poradni terapii uzależnień, jeśli dotyczy to alkoholu, to tam, ale też zachęcam do grup wsparcia anonimowych alkoholików, gdzie program 12 kroków jest programem też takiego rozwoju duchowego, ponad religijnego. i tam może wielu pacjentów odnajduje siłę do dalszych działań. Jeśli jest potrzeba odtrucia, to zachęcam, żeby rozpocząć w ogóle wszystkie działania od detoksykacji, bo trzeba mieć siłę, żeby podjąć w ogóle działania.
Czyli nie można być głodnym, czyli trzeba odtruć organizm. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krystyna Smarangowa.
Prosimy.
Ja proszę z księdzem Twardowski. I chciałabym się zapytać, czy to jest ośrodek dla dziewcząt?
To jest ośrodek koedukacyjny, więc też mamy miejsca dla dziewcząt. Jest w tej chwili kolejka oczekujących, ale na pewno można się skontaktować. Numer telefonu jest na stronie internetowej i jakby jeżeli jest pewność, że jest to uzależnienie i jest pewność, że...
Narkotykowe, seksu, przemoc.
Mhm.
Prosiłabym bardzo o pomoc.
Pani Krystyno, pytanie o to, ile ta osoba...
Kilka ma 19 lat.
Jeżeli ma diagnozę uzależnienia od narkotyków, to na pewno może szukać pomocy w takiego typu ośrodka jak nasz.
www.wierzenica.org to adres internetowy państwa ośrodka. Jest to ośrodek Caritasu Archidiecezji Poznańskiej. Natomiast przed chwileczką sam ksiądz powiedział, w takich ośrodkach. Gdzie szukać tych ośrodków? Pani jest z Mrągowa, czy aż do Archidiecezji Poznańskiej?
Jest spis ośrodków i taki informator w zakładce Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Ale też zgłaszając się do poradni leczenia uzależnień od narkotyków, otrzymamy pomoc, informacje, ale też jest potrzeba diagnozy, bo czasami się rodzicom wydaje, że już jest uzależnienie albo że absolutnie jeszcze nie, więc warto skontaktować się z fachowcem, z terapeutą, który zdiagnozuje tutaj pacjenta.
Pani Małgorzato, relacje. Mhm. Jak pomóc człowiekowi młodemu budować właściwe relacje, gdy bardzo często osoba skłonna do uzależnień, poddana temu, tej pułapce, no z tymi relacjami najczęściej sobie nie radzi, zamyka się sama w sobie.
No czy się zamyka? Na pewno ich szuka, ponieważ myślę, że nasi pacjenci też wychodzą z domu, też tak jak chłopacy się wypowiadali, idą do kolegów, bo szukają tych relacji. Mogą się faktycznie zamknąć na pewnym momencie na rodzinę, gdy spotykają się z jakimś niezrozumieniem, zamknięciem ze strony rodziców na relacje, ale też niejednokrotnie, tak jak myślę o historiach pacjentów, gdzieś zapatrzeniem rodziców w własne problemy, w trudności, które przeżywają, z którymi niekoniecznie sami sobie radzą. I gdzieś tam młody człowiek jest na boku, jako już prawie dorosłe dziecko, które musi sobie radzić samo. Też w ośrodku jest to. Nasz ośrodek jest bardzo dobrym miejscem do budowania relacji, ponieważ takie ośrodki pracują tak zwaną metodą społeczności terapeutycznej. I w społeczności no, wszyscy członkowie w tych relacjach muszą być, stykają się ze sobą na co dzień, rozmawiają. I mówią sobie nawzajem, jak się czują, czego poszukują teraz w relacji, czego oczekują od siebie nawzajem. Jest to takie doświadczenie reparatywne. Reparatywne doświadczenie więzi z drugim człowiekiem, zrozumienia od drugiego człowieka.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Tak, słucham.
Jesteśmy na antenie.
Ja tu z Ostrołęki, ja mam troszeczkę inny problem, już trochę doroślejszego syna, 27-letniego. I to jest hazard, alkohol w tej chwili już wszedł, a jeszcze myślę, że i narkotyki. Bo tak to by mi wyglądało. I teraz tak, terapii podjąć nie chcę żadnej, bo próbowaliśmy już te 3 lata. Na terapię, na leczenie, do psychologa, do nie, bo z niego głupiego nikt nie zrobi, on jest mądry i nie ma o czym mówić. I jaka tu może być droga już dla takich starszych? czy ja bym dostała jakąś instrukcję. Bo tak na policji on mówił, że nic nie można zrobić, niczego.
Mhm. Dziękuję, panie Elżbieto.
Myślę, że na pewno w tej bezradności, cierpieniu, poszukiwaniu już różnych form rozwiązań, warto sięgnąć po grupy dla rodziców, czy dla osób bliskich osób uzależnionych. Często chcemy już wysłać kogoś na terapię, chcemy zadziałać, żeby to zadziałało, żeby była to dobra, skuteczna recepta. Tymczasem trzeba jakby zacząć od siebie, żeby mieć więcej sił na tą walkę, bo rzeczywiście jest to walka z pułapką uzależnień. I do tego służą grupy w poradniach, w różnych ośrodkach, gdzie specjalnie tworzy się grupy rodziców, osób bliskich. I tam na pewno można wiele się nauczyć, odzyskać też siły. Doświadczenia przez doświadczenia innych rodziców czy bliskich uzależnionych i też pewne instrukcje działania.
Mają Państwo do czynienia z osobami młodymi, które dostają się do Państwa ośrodka, do ośrodka wychowania i terapii uzależnień w Jeżenicy. Natomiast wraz z tymi młodymi ludźmi przybywają rodzice, którzy niejednokrotnie zadają sobie pytanie, co takiego złego myśmy zrobili, jak mogliśmy temu zaradzić. Wiadomo, że nie powiemy bezpośrednio teraz o konkretnych przypadkach, ale gdybyśmy spróbowali, gdyby Państwo spróbowali, zarówno ksiądz Waldemar, jak i pani Małgorzata, kilka takich wskazówek, karygodnych błędów rodziców w wychowaniu, które możemy powiedzieć, no rzeczywiście przepraszam Państwa, ale tu Państwo popełnili błąd. To nie jest tylko błąd tego młodego człowieka, to nie jest tylko błąd środowiska, to nie jest tylko błąd świata, w którym jest alkohol powszechnie dostępny, papierosy, narkotyki i dopalacze.
To na pewno takim błędem jest brak jedności wychowawczej, czyli niespójność wychowawcza rodziców. To, czego zabrania tata, pozwala na to mama.
Albo babcia.
Albo babcia, to babcie też mają dosyć duże znaczenie. To się najczęściej zdarza też wtedy, kiedy rodzic...
Dziadek z reguły jest milczący, tak?
Niekoniecznie.
Dużo nie bywa.
Różnie
dużo
nie bywa. Takie sytuacje, kiedy jest jakaś furtka, czyli istnieje w domu jakaś zasada, zakaz, jeden rodzic się nie zgodził, a drugi się zgodził. Kiedy rodzice w jakiś sposób ze sobą konkurują, są w konflikcie, który narasta, też może niekiedy nawet się rozwodzą, dziecko nie ma takiej stabilności, stabilnego miejsca w domu, nie wie jak będzie w tym domu, kiedy do niego wróci ze szkoły. To na pewno występuje bardzo często w historiach naszych pacjentów.
Czyli brak poczucia bezpieczeństwa.
Brak poczucia bezpieczeństwa, jedności wychowawców. No też tutaj tacy rodzice nie są w stanie wyłapać tego momentu, kiedy dziecko się uzależnia. Ponieważ nawet jeżeli by przeprowadzili taką rozmowę konfrontacyjną, o jakiej już dzisiaj rozmawialiśmy, to było bardzo prawdopodobne, że któryś z nich by w pewnym momencie się wyłamał z pewnych zasad w domu. Czyli tutaj to jest na pewno jeden z takich błędów, który możemy powiedzieć, że jest wśród historii naszych pacjentów.
W świadectwie jednego z naszych uczestników usłyszeliśmy o dużych pieniądzach, a mianowicie rola kieszonkowego i taka swoboda finansowa często bardzo młodych ludzi, którzy dostają kieszonkowe rzędu 20-30 zł dziennie, nie do końca wiedząc, no co z tym można zrobić i na co to przeznaczyć.
Sprawa finansów to jest na pewno taka delikatna i rzeczywiście ja bardzo chylę czoła przed współczesną rodziną i rodzicami, którzy zajmują się wychowaniem, a nie hodowlą, bo to rzeczywiście jest dzisiaj bardzo trudne. To jest trudniejsze od robienia biznesu. Jest sztuka wychowania. I dlatego chylę czoła jako kapłan celibatariusz, bo rzeczywiście jest to dzisiaj współcześnie trudne. Wracając do finansów, pamiętam taką rozmowę, jak matka z ojcem usiedli na konsultacji poza ośrodkiem, w punkcie konsultacyjnym też Caritas na rynku Wildeckim w Poznaniu. I zaczęli głośno tak mówić, no niepokoje. Mama była broniąca syna, że a słuchaj, nie tam, nie przesadzaj. A ojciec mówi, no przecież zginęło 50 zł. A to na pewno ty zgubiłeś wracając do pracy. Mama mówi, no ale te, tata mówi, ale te obrączki. A to na pewno robotnicy, jak przykręcali kaloryferii, to oni je ukradli. No ale komputer, który wyniósł, on ma dobre serce, to przecież zaniósł tam Zenkowi piętro wyżej, bo jemu się zepsuł. Ale kiedy ja notowałem tą listę tych znikających rzeczy w tajemniczy sposób i na końcu przeczytała mama, to dopiero zobaczyła, że to jest niemożliwe, żeby to był tylko przypadek. Więc to rzeczywiście jest problem też uwierzenia, takiej skonfrontowania, że pieniądze mogą tak się rozpływać albo rzeczy mogą ginąć. Może kochający rodzice będą mieli zawsze takie mechanizmy obronne, że jednak to nie moje dziecko.
Prosimy bardzo. Halo.
Tak, słucham.
Jesteśmy. Prosimy o przedstawienie się i słuchamy pańskiego głosu.
A? Marek z Wiesbaden.
Prosimy, panie Marku.
Nie słyszę siebie.
Ale my pana słyszymy doskonale, więc pan słyszy nas w słuchawce, a my pana słyszymy zarówno na antenie Radia Maryja, jak i tutaj. W studiu i na antenie telewizji.
No i co? Jak mam się przedstawić? No przedstawiłem się. Marek z Wiesbaden, nie?
Tak, panie Marku.
Co jeszcze mam powiedzieć?
To pan do nas telefonuje w jakiejś kwestii, a zatem...
Oczywiście.
Słuchamy pana, panie Marku.
W waszym temacie pułapka uzależnień.
No, panie Marku, w jaki sposób nie jesteśmy przygotowani do wzajemnego dialogu, a zatem na przyszłość zachęcam pana, by rzeczywiście radioodbiornik, czy też telewizor, czy komputer na dany czas rozmowy wyciszyć i też no, przygotować się do wypowiedzi. Nasi goście przyjechali przygotowani. My również staramy się, by ten przekaz był jasny i był to przekaz, który pozwala nam wzajemnie komunikować się. No muszę pana przeprosić, że ze względu na pańskie nieprzygotowanie jest to niemożliwe. Pułapka uzależnień. No, pan Marek przypomniał nam temat naszego spotkania. Z tej pułapki uzależnień już takim, na takim etapie, można powiedzieć, już konkretnego uzależnienia staje taki ośrodek jak ośrodek Wierzenicy. Słyszymy, że tam osoby, które są pacjentami, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, młode panie i młodzi panowie, spotykają się w ośrodku koedukacyjnym i wracają do społeczeństwa, resocjalizują się. Co ośrodek oferuje oprócz oczywiście terapeuty, oprócz personelu? Czym te osoby mogą zająć się poza rozmawianiem, poza uczeniem się, poza dialogowaniem ze sobą?
To jest potrzebne takie pełne spojrzenie na osobę uzależnioną i w jakim momencie oni do nas trafiają, bo to jest taki czas, kiedy często też rodzice tego dzwonią, bo dziecko nie przejdzie do kolejnej klasy, czyli jest jakiś problem w szkole, są jakieś sygnały ze szkoły. Kiedy ich codzienność jest bardzo zaburzona, noce są bezsenne, przesypiają często dni. Tak jak mówiliśmy, też kradną, wynoszą różne rzeczy z domu, zaczynają mieć sprawy na policji. I pierwsze, jakby co nasz ośrodek oferuje, no to też jest powrót do takiej zdrowej codzienności. Kiedy wstaje się rano, sprząta się wokół siebie, funkcjonuje z innymi ludźmi w zgodzie, bez konfliktów i zaczynamy od takiej prostej edukacji o uzależnieniu. Dopiero później pacjenci przychodzą na grupy terapeutyczne, od początku mają terapię indywidualną, ale też obserwujemy naszą społeczność, którą obecnie mamy w ośrodku i staramy się dostosowywać warsztaty i zajęcia terapeutyczne do potrzeb. Dlatego często mogą się odbywać warsztaty, zajęcia jakieś psychologiczne, na przykład o komunikacji. Niekiedy są potrzebne warsztaty z duchowości. I takie zajęcia różne, bardzo różne, warsztatowe. A też się uczą, bo też wielu naszych pacjentów nawet nie wie, jak trzymać miotłę, jak przyjeżdża do ośrodka. Nie wie, jak sprzątnąć w swoim pokoju, jak ułożyć ubrania w szafie. Więc też widać, że coś tam nie było kiedyś od nich egzekwowane i uczą się później rzeczy coraz trudniejszych. W pewnym momencie biorą odpowiedzialność już nie tylko za siebie, ale też za społeczność. Na przykład zostają szefem pracy, czyli osobą, która dba o cały dom, o jego wygląd, czy nawet taką osobą jak ogrodnik, pszczelarz, już takie funkcje bardziej pełnione na zewnątrz, poza ośrodkiem, kiedy uczą się czegoś dodatkowego.
Co z edukacją szkolną w takim czasie?
Edukacja odbywa się w systemie indywidualnego nauczania na poziomie gimnazjum. Na ostatnim etapie leczenia jest możliwość do rozważenia szkoły zaocznej, liceum. Pamiętajmy tutaj, że jest to oddział leczenia uzależnień, więc jakby najpierw ratujemy życie, bo choroba jest poważna, śmiertelna, jeśli jest nieleczona, a jakby edukacja jest jakby później takim rzeczą rozwojową. Jeśli będzie trzeźwy, to może uzupełnić szkołę. Jeśli nie, to nawet gdyby był na uniwersytetach, to i tak nic z tego nie wyjdzie.
Siłownia?
Tak, jest kawałek sportowy, są rozwojowe zajęcia zumby, a na ostatnim etapie wolontariat wśród osób niepełnosprawnych, więc rzeczywiście to spektrum jest bardzo szerokie i wielopłaszczyznowe.
Też mamy stół do bilarda w ośrodku, w ping-ponga można grać, boisko do piłki nożnej.
I ogród.
I ogród.
Przepiękne.
Tak. I warzywnik też.
Tak.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Szczemeszna się kłania nisko. Witam serdecznie księdza, ojca przepraszam i księdza i panią psycholog. I po prostu chciałam przedstawić króciutko moją sytuację. Po prostu mam syna 39 lat. Był 8 lat w Irlandii i wrócił właśnie z swoim problemem alkoholowym. No oczywiście do kogo jak nie do matki, no a co ja miałam zrobić, musiałam go przyjąć do siebie i go mam u siebie w tej chwili, ale jest w tej chwili na leczeniu w Gnieźnie, już na psychiatrii u pani doktor, ponieważ już się posunęła ta choroba jego tak daleko, że pani doktor po wizycie, której u niej był, zaraz go mu skierowała do, bo ma próby samobójcze też, przepraszam, że tak chaotycznie mówię, ale chcę jak najwięcej powiedzieć i po prostu chcę usłyszeć od państwa, czy mam szansę, bo po prostu ja jestem pod opieką też pani psycholog i do Gniezna dojeżdżam do takiego, co tam jest nas więcej pań i jedna drugą wspiera po prostu i to mi to bardzo pomaga, ale czy jest szansa, że ten mój syn wyjdzie kiedyś z tego nałogu? To jest moje pytanie. Może usłyszę jakieś dobre słowo, bo bardzo mi na nim zależy. Kocham go bardzo i chciałabym, żeby wyszedł i żeby był jeszcze kiedyś człowiekiem. Bóg zapłać wielki z Panem
człowiekiem,
Bogiem.
Człowiekiem jest. Mhm. Człowiekiem jest. Prosimy.
Uzależnienie to jest taka choroba, którą można zatrzymać na każdym etapie jej rozwoju. Z każdego etapu, tylko no, straty już są uzależnione, poniesione są różne, ale z każdego etapu uzależnienia można wrócić do trzeźwości, więc szansa jest. Słyszę też, że pani zadbała o siebie, poszukując grupy terapeutycznej, wsparcia z zewnątrz. Myślę, że też tam może pani się wiele dowiedzieć, usłyszeć inne historie, jak tutaj z synem rozmawiać i gdzie warto, bo też słyszę, że jest już w szpitalu psychiatrycznym, żeby leczył się dalej.
Jakie tutaj pani Maria też jest w takiej grupie wsparcia, prawda, dla tych, którzy żyją, mają do czynienia z osobami uzależnionymi. Często osoby boją się pójść na takie spotkanie. Czego mogą się tam spodziewać? Co spotykają osoby w takich grupach właśnie wsparcia?
Myślę, że problem jest szerszy, że często też rodziny osób uzależnionych w ogóle boją się powiedzieć, że istnieje problem. No, boją się jakiejś stygmatyzacji, oceny otoczenia, też problem wypowiedziany już na pewno istnieje jest opór przed poszukiwaniem pomocy i rodziny osób uzależnionych, też rodziny naszych pacjentów, bardzo często zaczynają chronić taką osobę. Czyli na przykład rodzice, kiedy dziecko wróciło pijane do domu nad ranem, piszą usprawiedliwienie do szkoły, ponieważ łatwiej jest chronić i zamknąć problem w domu, niż o nim powiedzieć. I myślę, że też rodzice, którzy już poszukują takiej opieki, nawet opieki ośrodka, są odważni. Że odważnie podejść do tego, trzeba powiedzieć, nazwać problem i poszukać pomocy.
Mało tego, to trzeba zadbać o siebie, bo tylko w ten sposób możemy jeszcze dopomóc innym, jeśli sami będziemy mieli siły, jeśli sami będziemy mieli jakiś system działania i wsparcie. Dlatego rzeczywiście to jest bardzo ważne, co mówi pani psycholog, żeby wychodzić z problemem, przełamywać tabu, żeby też szukać pomocy.
Cała ta nasza rozmowa przebiega tak bardzo spokojnie. Wydawać by się mogło, że rozmawiając o uzależnieniach, gdy mamy do czynienia z osobami, państwo mają na co dzień do czynienia z osobami, no, które otarły się o agresję, otarły się o kłamstwo, otarły się o taką destrukcję własnej psychiki, własnej osoby. A tutaj taki wielki, wielki spokój. Dlaczego?
Dlaczego ten spokój? Myślę, że dlatego jesteśmy razem z księdzem spokojni, ponieważ naszych pacjentów też tego spokoju, opanowania uczymy. Czyli sami musimy też być przygotowani na radzenie sobie z emocjami.
No to gratulacje. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Halina z Wałbrzycha. Ja witam szanownych gości w studiu i mam takie pytanie, właściwie taki problem w rodzinie. Mam uzależnionego męża od alkoholu i syna. Syna dosyć już dorosłego, bo 30-letniego. I powiem szczerze, że właśnie nie mam wsparcia od męża i takie właściwie ataki na syna. I nie umiem z tym poradzić. Ma wzloty i upadki. Sięga, widzę, że wspiera się, zaczyna właśnie jakiegoś sportu, biegów i znowu jest zniewolony przez nałóg alkoholów, przez kolegów i znowu upada. I jak długo tak można trwać? Jakie powinnam podjąć działania? Powiem szczerze, że dotychczas tylko się odbywa na straszeniu, na złożeniu do komisji rozwiązania problemów i brak mi siły i proszę w modlitwie Boga, jak to zrobić, czy to pogrążać prawem, czy innych dróg szukać. Dlatego bym chciała właśnie tu gości, bo niedawno się włączyłam do tej audycji, nie słyszałam od początku.
Dziękujemy pani Halino. Prosimy.
Słyszę, że ma pani kontakt obecnie w swojej rodzinie z dwoma osobami uzależnionymi. Więc tak jak mówiliśmy wcześniej, pierwszym krokiem jest zadbanie o siebie. Czyli może pani udać się do lokalnej waszej poradni leczenia uzależnień, skonsultować się z terapeutą, jak można działać wobec syna, jak można działać wobec męża, ale też jak można działać tak, żeby destrukcja tych dwóch osób nie wpływała na pani życie. Jak żyć tutaj z takim problemem tak blisko siebie?
Pani Halino, też słyszę, ma pani wątpliwości, jakby czy zadziałać tutaj prosząc jakby o wsparcie prawa, jak najbardziej. Wiktor wypowiadał się, że gdyby nie nakaz sądowy, gdyby nie pewna konfrontacja nawet służb, które mają wspomagać takie działania, to by nigdy nie trafił na leczenie, więc nawet ostatecznie jak najbardziej trzeba zadziałać wspólnie.
Wiem, że jedną z metod wyciągania człowieka z uzależnienia jest w danej chwili, gdy on już dotarło do niego, czy dociera do niego fakt, w jakiej sytuacji się znalazł, narysowania przyszłości, co dalej będzie, jeżeli będziesz szedł taką drogą. Czy to jest tylko zarezerwowane dla terapeutów, Czy w taki sposób możemy rozmawiać, na przykład pani Halina, która pytała, pani Maria?
Możemy rozmawiać, tylko osoba uzależniona, tak jak już mówiliśmy, jest to osoba, która bardzo często zaprzecza. Jest oczywiście przebiegła, manipulująca, ale zaprzecza, że jest chora. I umiejętność wyobrażenia sobie przyszłości, jak będzie szedł dalej tą drogą uzależnienia, wiąże się z powiedzeniem, że jestem uzależniony, że piję za dużo, że jakoś wpadłem też w hazard. I myślę, że już tu możemy się zetknąć z zaprzeczeniem, ponieważ zaprzeczenie jest bardzo częstym takim mechanizmem obronnym, czyli spostrzegania samego siebie w uzależnieniu. I taka rozmowa może być bardzo trudna, nie odnieść skutku.
Nasze spotkanie powoli dobiega końca, pułapka uzależnień. Proszę Państwa o podsumowanie tego wszystkiego w takich, no oczywiście, kilku zdaniach, począwszy od pierwszych symptomów, pierwszych kroków radzenia sobie, aż po ten krok, który no jest krokiem ostatecznym, czyli ośrodek terapeutyczny.
Ja przede wszystkim chciałbym zaapelować, żeby zawsze dostrzegać światełko w tunelu i nigdy nie wycofywać się. Zawsze próbować działać, ale sięgać po środki, które są do tego przeznaczone, po specjalistów, po grupy wsparcia, po fachowców, terapeutów, bo problem uzależnienia, problem tak strasznej choroby, jakie jest uzależnienie, nie załatwi się z metodami domowymi.
Pani Małgorzata?
No tutaj się jak najbardziej zgadzam z księdzem Waldkiem. I też działać odważnie, czyli nie panikować, kiedy już mamy do czynienia z narkotykami, ale szukać informacji, co zrobić dalej, skonsultować się, jeśli jest to potrzebne, z wychowawcą w szkole, jeżeli mówimy o nastolatkach, i szukać rozwiązania, właśnie nie trzymać tego problemu w domu, a też warto wziąć pod uwagę to, że w każdym mieście jest poradnia leczenia uzależnień, jest gdzie się zwrócić, są też punkty konsultacyjne. I jeżeli ktoś jakoś się obawia ośrodka, są też możliwości terapii takiej ambulatoryjnej, czyli na pół dnia i jednak się mieszka we swoim domu. A taki ośrodek stacjonarny to już gdzieś jest na końcu tej piramidy leczenia uzależnień.
I zawsze zadbać o siebie.
To jest właśnie zdanie, które chyba należy jakoś najbardziej zapamiętać. Ono się najczęściej powtarzało, żeby najpierw zadbać o siebie, ponieważ w zdrowym domu łatwiej jest pomóc wyzdrowieć czy być zdrowemu temu, kto w tym domu mieszka. Nie wiem, czy Michał i Wiktor coś chcą dopowiedzieć do naszego tutaj dywagowania, do naszej dyskusji?
Tak, jeszcze tylko powiem, że nigdy nie jest za późno, żeby coś tam zmienić w swoim życiu na coś pozytywnego. I też to, co pani Małgorzata, jak ksiądz Waldemar mówił, że czasem trzeba podjąć jakieś radykalne środki, nie? Że osoba uzależniona zwyczajnie widzi swojego problemu. I na przykład ja jestem taką osobą, szczęście miałem, że jeszcze nie przekroczyłem 18 roku życia, postawili mi rodzice ultimatum, że albo się leczę, albo muszę opuścić dom. I czasem trzeba podjąć taką decyzję, choć dla rodziców to jest bardzo trudne.
Ja chcę powiedzieć, że nieważne jak będzie trudno, jak jest trudno, to trzeba walczyć do końca i zmagać się z tym. Że to jest chyba najważniejsza zasada, żeby walczyć do końca i zrobić coś od początku do końca, bo my jako osoby uzależnione zawsze mieliśmy z tym problem. Po prostu zrobić coś od początku do końca.
Bardzo Wam dziękuję, Michał.
Może jeszcze kogoś pozdrowić?
Należy.
Gorąco pozdrawiam całą swoją rodzinę, która mi kibicowała i odwiedzali mi w ośrodku, pomagali mi, wszystkich terapeutów, którzy tak samo jak rodzice kibicowali, pomagali, byli ze mną, oraz szczególnie pozdrawiam moją terapeutkę, panią Agatę. Dziękuję.
Ja też bym chciał pozdrowić swoją mamę, swojego tatę, swojego brata, swoich dziadków i całą rodzinę i całą kadrę. Szczególnie panią Kasię, moją terapeutkę, i wszystkich podopiecznych ośrodka Wierzenica, całą naszą społeczność. Dziękuję.
Do tych pozdrowień dołączamy się również my. Jeżeli mówimy o pułapce uzależnień dziś, no to wiedzmy, że jest to pułapka. Każdy myślący, rozsądny człowiek pułapkę chce ominąć i tutaj powinien wytężyć wszystkie swoje zmysły, talenty i wyczerpać wszystkie możliwości, by się jej nie poddać. A gdy niestety w nią wpadnie, podaliśmy tak wiele punktów, kroków, by z tej pułapki się wydostać. Oczywiście tym wszystkim, którzy wydostali się, którzy są już ludźmi wolnymi, chociaż wciąż i nieustannie chyba mówią sobie uzależnieni. Czy to jest choroba, z której można się wyleczyć?
Można ją zaleczyć, zatrzymać jej rozwój, ale uzależnionym się już jest do końca życia.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz Waldemar Twardowski, kierownik Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Wierzenica oraz pani Małgorzata Leśniewska, psycholog, ratownik medyczny, terapeuta, naszymi i państwa gośćmi oraz Michał i Wiktor. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.